Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Za nami drugi dzień egzaminów gimnazjalnych. Do sprawdzenia wiedzy matematyczno-przyrodniczej przystąpiły wszystkie szkoły. Mimo strajku nauczycieli, który od poniedziałku prowadzą ZNP i Forum Związków Zawodowych, czwartkowe egzaminy odbyły się bez zakłóceń. Egzamin pisze ponad 350 tysięcy gimnazjalistów. Część z zakresu przedmiotów przyrodniczych rozpoczęła się o godzinie 9. Później uczniowie zdawali egzamin z matematyki. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska mówiła w czwartek na konferencji prasowej, że egzaminy odbywały się we wszystkich placówkach, także tych, w których w środę pojawiły się kłopoty. Szefowa MEN-u dziękowała też za opiekę nad uczniami, między innymi wolontariuszom.
Wszystkie szkoły przystąpiły do egzaminów. Nawet w szkołach, w których wczoraj były kłopoty, również egzaminy są przeprowadzane. Bardzo dziękujemy dyrektorom, kuratorom i wojewodom za zorganizowanie pracy. Dziękujemy wolontariuszom, którzy są przy egzaminach.
ZNP i Forum Związków Zawodowych nie zamierza zawieszać strajku na czas egzaminów. ZNP koordynuje też ogłoszoną w czwartek zbiórkę pieniędzy na rzecz strajkujących. Związkowcy nie godzą się na warunki dotyczące podwyżek dla nauczycieli zaproponowane przez rząd. Kolejne rozmowy z rządzącymi uzależniają od tego, czy przedstawione będą im nowe propozycje. Przedstawiciele ZNP przesłali pismo w tej sprawie do wicepremier Beaty Szydło. Wiceszefowa rządu odniosła się do niego na konferencji prasowej w Nowym Sączu. Powiedziała, że dalsze rozmowy są możliwe po przeprowadzeniu egzaminów, które teraz są najważniejsze. Beata Szydło zaapelowała też do central związkowych, by podpisały porozumienie z rządem. Zapowiedziała, że otworzy to drogę do rozmowy o drugiej części porozumienia.
W imię odpowiedzialności za oświatę, w imię odpowiedzialności za los polskiej szkoły, jeszcze raz proszę, żeby te centrale związkowe, które nie chciały podpisać tego porozumienia, które to porozumienie odrzuciły, żeby jednak podpisały. I to otwiera nam również drogę do tego, żebyśmy mogli rozmawiać o tej drugiej części porozumienia, czyli o tym, jak zmienić system wynagradzania dla nauczycieli tak, żeby mogli oni rzeczywiście mieć realne wzrosty wynagrodzeń, takie, jakie by ich satysfakcjonowały, a jednocześnie takie, jakie są możliwe te zasady wprowadzenia, żeby kolejne podwyżki były faktycznie odczuwalne przez to środowisko.
Drugą częścią porozumienia mają być rozmowy w sprawie oświaty przy tak zwanym okrągłym stole, które mają być zorganizowane po świętach. W Senacie odbyła się debata nad rządową ustawą w sprawie świadczenia Emerytura Plus. Wypłata w maju tak zwanej trzynastki dla emerytów i rencistów to jeden z punktów nowej piątki PiSu. Ustawa przewiduje, że w tym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, czyli około 888 zł na rękę. Wsparcie będzie wypłacone automatycznie, bez zbędnych formalności, niezależnie od wysokości pobieranych świadczeń. Podczas dyskusji w Senacie nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym. Senacka Komisja Rodziny wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie nad nią odbędzie się pod koniec obecnego posiedzenia Wyższej Izby Parlamentu. Partia rządząca zaznacza, że chce, aby trzynasta emerytura była świadczeniem wypłacanym każdego roku. Mówi senator Bogusława Orzechowska, wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Rodziny.
Jest szansa i ja myślę, że mamy to w planie, żeby to było co roku, tylko nie ma jeszcze dokładnie ustalonego terminu. Było tłumaczone w ten sposób, że zwykle trzynaste pensje tak zwane były wprowadzane po pierwszym kwartale i tylko to jest taki termin. No to, że się zbiega z wyborami, z okresem wyborczym, no, mogą być wprowadzone na początku maja, mogą być na początku czerwca, mogą być wprowadzone jesienią, ale odwleganie tego do następnego roku przy obecnych poborach, przy obecnych świadczeniach, które są dla emerytów, to myślę, że nie ma żadnego sensu, a w tej chwili okres procedowania zbiega się z tym, że jest szansa na wprowadzenie tego na początku maja.
Po pracach w Senacie projekt ustawy w sprawie Emerytury Plus trafi do prezydenta. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT przesłuchała byłego dyrektora Departamentu Polityki Celnej Resortu Finansów. Przesłuchanie trwało około 4 godzin. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Tomasz Michalak funkcję dyrektora Departamentu Polityki Celnej Resortu Finansów pełnił do roku 2015. Wcześniej w latach 2001-2003 był ostatnim prezesem Głównego Urzędu Ceł i pierwszym szefem służby celnej w randze wiceministra finansów. Jako szef Departamentu Polityki Celnej odpowiadał za prawo celne, także w kontekście przepisów podatkowych. Komisja pytała świadka przede wszystkim o procedury portowe, które doprowadzały do wprowadzenia do polskiego obszaru celnego towarów. Towarów, za które według prawa powinny być uiszczone podatki, choć często nie były. Ograniczaliśmy procedury celne uznawane za ryzykowne, a kontrolę staraliśmy się zapewnić przez nowoczesne urządzenia informatyczne, zapewnił świadek. Tymczasem szef komisji poseł Marcin Horała zaznacza, rzeczywiste działania departamentu można ocenić w pewnej części jako rozszczelniające system.
Na przykład wątek zniesienia właśnie zabezpieczeń w imporcie, czyli obowiązku składania przez importera pewnej kwoty tytułem przyszłych ewentualnych zobowiązań podatkowych, takiej swoistej kaucji. To w 2011 roku wprowadzono. To właśnie minister Kapica, podległy mu dyrektor departamentu, te rozwiązania promowali. Później z perspektywy czasu można je uznać za rozszczelniający system. Jeżeli potem ten importer okazał się znikający podatnikiem, a nie było zabezpieczenia, to znikał. Dopóki było zabezpieczenie, to można było je zająć na poczet tych zobowiązań podatkowych.
Komisja bada lata 2007-2015. Według szacunków w tym czasie z tytułu wyłudzeń VAT Skarb Państwa stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Senator Jan Rulewski poinformował, że opuszcza klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. W oświadczeniu napisał, że jego obecność w strukturach partii, która wcześniej określana była jako partia środka, budzi wewnętrzne sprzeczności. Zaznaczył, że po powstaniu Koalicji Europejskiej Platforma przesunęła środek ciężkości w kierunku lewicowym. Rulewski podkreślił, że nie może kontynuować udziału w kampanii wyborczej, tej i być może następnej, której liderami pozostają byli funkcjonariusze systemu komunistycznego, w tym w okręgu na przykład Janusz Zemke. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, pytany o tę decyzję, powiedział, że w pełni zgadza się ze sformułowaniem senatora Jana Rulewskiego.
Bardzo często z panem Rulewskim się nie zgadzałem, nie zgadzam i pewno nie będę się zgadzał, ale akurat z tym sformułowaniem w pełni się zgadzam. Choć też trzeba powiedzieć, że pan senator Rulewski już zapowiadał niedawno odejście z Platformy Obywatelskiej. Skończyło się na zapowiedziach. Przychodząc tutaj do państwa na konferencję prasową, również dzwoniłem do odpowiedniego biura, w którym powinno być podanie bądź od pana senatora, bądź z klubu. Nie ma jeszcze takiego, także to jest jedynie zapowiedź. Na razie żadne dokumentów i żadnych pism w tej sprawie nie mamy. Ale zgadzam się, absolutnie zgadzam się, mógłbym się podpisać pod oświadczeniem pana senatora Rulewskiego.
Jan Rulewski trzykrotnie startował z list Platformy Obywatelskiej do Senatu. Warszawscy radni PiS-u zawiadomili prokuraturę w sprawie reklam kandydatów Koalicji Obywatelskiej na autobusach miejskich. Chodzi o plakaty umieszczone m.in. na pojazdach przed wyborami samorządowymi. Kandydaci koalicji mieli zapłacić za nie jedynie około 28% ich wartości. Jak poinformowali wnioskodawcy, takie działanie mogło być motywowane chęcią uzyskania korzyści osobistej. Część pracowników miejskich zakładów autobusowych udzielających takich rabatów jest politykami PO. Co ciekawe, w kopiach faktur nazwiska osób zaangażowanych w sprawę zostały wykreślone, podkreślił poseł PiS-u Paweł Lisiecki.
Okazało się, że każda z tych faktur, które tam trafiły, które tam znaleźliśmy 42 faktury, jest z odpowiednim upustem, z odpowiednią zniżką. Średnio te zniżki to, jakby je tak sumować i podzielić przez te 42, to jest 72% dla całego komitetu. W związku z czym Komitet Koalicji Obywatelskiej zapłacił 28% tej ceny oficjalnej za kampanię w Warszawie. Wydał 73 tysiące złotych, zamiast to wiele, wiele więcej.
O całej sprawie informował w marcu jeden z portali internetowych. Warszawski ratusz podkreślał, że w jesiennej kampanii samorządowej ze zniżek skorzystały 4 komitety wyborcze. Zdaniem radnego PiS-u tłumaczenia rzecznika prezydenta oraz spółki są niespójne i niezgodne ze zgromadzonymi dokumentami. Trybunał powinien orzec, że przepisy w sprawie sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, oświadczył w czwartek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W jego opinii polskie regulacje dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego naruszają wymogi niezawisłości sędziowskiej. Jego rekomendacja nie jest wiążąca dla składu orzekającego, ale z reguły ostateczne rozstrzygnięcie jest bardzo podobne do opinii. Polskie władze dokonały już zmian w przepisach i podtrzymują, że skarga Komisji Europejskiej jest bezzasadna. Warszawa podkreśla też, że państwa unijne mają prawo same decydować o organizacji wymiaru sprawiedliwości. Nie chodzi tu ani o fakty, ani o prawo. Stanowisko rzecznika TSUE wpisuje się w działania polityczne, powiedział szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości poseł Stanisław Piotrowicz.
Jakoś nie razi Trybunału i instytucji unijnych to, że w Niemczech i w wielu innych krajach europejskich z wnioskami o nominację sędziowską występują ministrowie sprawiedliwości. Tam nie razi, tam nie podnosi się zarzutu, że mamy do czynienia z ingerencją władzy wykonawczej w władzę sądowniczą. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to stwierdzenie rzecznika wpisuje się w działania o charakterze politycznym. W szczególności warto tutaj przytoczyć, że przecież nie kto inny, a pan Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, zadeklarował zaangażowanie się w kampanię wyborczą w Polsce po stronie ugrupowań opozycyjnych.
Choć stanowisko rzecznika generalnego nie jest wiążące dla sędziów TSUE, to jeszcze w ubiegłym roku TSUE przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej. Chodziło o zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym i podjęcia wszelkich kroków, by przywrócić tych, którzy przez nowe prawodawstwo zmuszeni byli odejść. Na spotkaniu unijnych ambasadorów w czwartek w Brukseli Polska wyraziła sprzeciw i podtrzymała swoje negatywne stanowisko wobec propozycji przyjęcia dyrektywy o prawach autorskich. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł dyplomatycznych. Zdaniem strony polskiej dyrektywa może naruszać prawa obywatelskie. Nasz kraj nie może więc poprzeć tych regulacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że stanowisko Polski zostało następnie poparte przez Holandię, Finlandię, Włochy i Luksemburg. Dyrektywa o prawach autorskich ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Przepisy budzą sporo emocji, także w Polsce, gdzie określane były nawet mianem akta 2. Ich przeciwnicy mówią o ograniczaniu wolności w sieci. Wypracowany kompromis w sprawie ostatecznego kształtu dyrektywy Parlament Europejski poparł w marcu. Sprzeciw Polski, Holandii, Finlandii, Włoch i Luksemburga nie wystarcza jednak, by zablokować te regulacje. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.